krótkich słowach.
A już teraz w Wielkopolskim Popołudniu Radia Poznań nasz pierwszy gość, publicysta, historyk, tłumacz i wieloletni polityk Marek Jurek. Dzień dobry, witam serdecznie.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
A spotykamy się, rozmawiamy dlatego, że w księgarniach pojawiła się pana książka 100 godzin samotności albo rewolucja październikowa nad Wisłą, no czyli książka o tych jesiennych protestach związanych z orzeczeniem Trybunału Konstytucyjnego w sprawie aborcji. Czego możemy się dowiedzieć z tej książki?
To jest zarówno historia tego, co doprowadziło do tego sporu w ostatnich latach. Ja nie opisuję, owszem, nawiązuję do wydarzeń takich jak orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z 1997 roku, które zagwarantowało, jak do tej pory było w ogóle najmocniejszym takim wystąpieniem w kwestii prawa do życia. Ale przede wszystkim skupiam się na wydarzeniach ostatnich 5 lat i na wydarzeniach tych paru miesięcy, które nastąpiły po tych zaburzeniach październikowych. Stawiam po prostu pytanie, czy to wszystko mogło przebiegać inaczej, czy właśnie reakcja na wyrok Trybunału Konstytucyjnego musiała być tak jednostronna, czy społeczeństwo musiało być, to społeczeństwo identyfikujące się z zasadami cywilizacji życia, musiało być tak samotne, bo o tych 100 godzinach samotności pisze, kiedy właściwie na ulicach pojawiło się, mimo wszystkich obostrzeń pandemicznych, pojawiły się te wystąpienia, gdzie nachodzono kościoły, profanowano kościoły i tak dalej, a właściwie poza mediami publicznymi nikt na to nie reagował. No, przede wszystkim ja w mojej książce piszę o tym w pierwszej części, że przez ostatnie kilka lat opinia chrześcijańska zrezygnowała ze swojej podmiotowości, stwierdziła, że jesteśmy tak naprawdę pod dobrym przywództwem i dobrą opieką władzy, a powinna być przede wszystkim dla tej władzy partnerem, bo jest jej fundamentem, oparciem, ale powinna współkształtować tą politykę. I o tym jest ta książka.
Czytam w jednej z recenzji: autor od początku swojej aktywności publicznej wierny zasadzie, że cywilizacja życia zasługuje na swoją politykę, daje nam studium polityczne tego, co w ciągu ostatnich miesięcy i lat działo się w politycznym wymiarze kwestii prawa do życia. Panie marszałku, znając pana zaangażowanie, zakładam, że to nie będzie obiektywne roztrząsanie tego sporu aborcyjnego, prawda?
Ja dołożyłem wszelkich starań o obiektywizm, natomiast nie jest bezstronne, bo ja jestem tutaj po określonej stronie, po stronie prawa do życia. Natomiast jeżeli chodzi o fakty, o prezentację wydarzeń, o ścisłość opisu, no to dołożyłem wszelkich starań, jeżeli chodzi o obiektywizm, ale to już będą oceniać recenzenci tej książki.
Czyli fakty...
No i czytelnicy przede wszystkim, bo to...
Czyli fakty przedstawione rzetelnie, bezstronnie, ale ocena oczywiście pana osobista, tak? Tak no, można by było.
Ja całkowicie identyfikuję się z orzeczeniem Trybunału Konstytucyjnego z 1997 roku i właściwie on jest dla tej książki taką osią, wokół którego ona się toczy. To jest pytanie, dlaczego przez tyle lat tak rzadko nawiązywaliśmy do tego pominikowego aktu ustrojowego. No i rzeczywiście jestem przekonany o tym, że gdybyśmy choćby częściej do niego nawiązywali, częściej waloryzowali jego znaczenie, to jesień ubiegłego roku byłaby normalnym sporem demokratycznym, gdzie być może na ulicach występowałyby obie strony, ale gdzie ta strona, która opowiada się za prawem do życia, prawami rodziny, krótko mówiąc, za państwem dobra wspólnego, nie byłaby tak bierna i tak ubezwłasnowolniona.
Gdzie indziej czytam: można tam znaleźć prawdziwe perły, jak ta, gdy Marek Jurek, porównując zaangażowanie lewicowych polityków we wspieranie rewolucji i postawę prawicowych, pisze o tych drugich, że cywilizacja chrześcijańska dla liderów centroprawicy to jedynie gasnący nastrój ich wyborców. Nic dodać, nic ująć. Kto chce zrozumieć obecny triumf rewolucyjnej woli, musi przeczytać 100 godzin samotności. Ten tytułowy spór to jedynie pretekst, żeby też pokazać kondycję obu stron tego sporu?
No tak, i przede wszystkim ja wskazuję na to, że dla polityków obozu lewicowo-liberalnego w całej Europie, wśród których naprawdę jest masa ludzi o takich pospolitych, oportunistycznych motywacjach, to jednak mistyka rewolucji, mistyka wolności, postępu i tak dalej. To jest coś, co autentycznie tworzy kategorie, którymi oni myślą, język, którym mówią i uczucia, które ich pobudzają. Jeżeli chodzi o prawicę, to stosunek do wartości cywilizacji chrześcijańskiej, w tej chwili o politykę, jest to bardziej, o wiele bardziej chłodne. W o wiele większym stopniu one budzą zakłopotanie, czasami może w jakiejś lepszej sytuacji jakąś ambiwalencję i tak dalej, ale to wszystko buduje to, że te miliony ludzi, którzy chcą po prostu w Polsce i w całej Europie żyć w porządku definiowanym przez dobro wspólne, przez wartości takie jak życie, rodzina, tradycja, suwerenność, bezpieczeństwo. Dlaczego ta część opinii jest tak bardzo samotna? Niektórzy mówią, że ta samotność społeczna i polityczna jest jedynie odbiciem samotności medialnej, ale przecież tak nie jest, szczególnie w Europie Środkowej. Tak nie jest w Europie Środkowej, no i przez 30 lat polskiej niepodległości toczyła się walka o to, żeby w mediach była reprezentacja opinii konserwatywnej i dlatego ona powinna mieć również ten wyraz publiczny. No ja zachęcam do... Ta książka nie jest napisana dla pokrzepienia serc, to się może odbierać jako pesymistyczna, ale ona też nie jest napisana po to, żeby wystawiać rachunki. Jest napisana przede wszystkim dla przebudzenia wyobraźni i sumień. Sumień polityków, wyobraźni. Wyobraźni wszystkich tego, że tak naprawdę możemy tworzyć instytucje, które będą potwierdzać wartości naszej cywilizacji, choćby takie jak państwowy traktat Akwizgrański, na wzór traktatu Akwizgrańskiego między Niemcami a Francją, analogiczny traktat państw Europy Środkowej, zbudowany przede wszystkim wokół współpracy Polski czy Węgier, czy Międzynarodowa Konwencja Praw Rodziny. To wymaga po prostu polityki opartej na sumieniu, wyobraźni i konsekwencji. Oczywiście od opinii publicznej, wyborców wymaga wsparcia dla polityków, którzy tak będą chcieli działać, ale od nich odwagi, jak pozyskać poparcie opinii społecznej, jak ją przebudzić. Bo inaczej no będziemy jeszcze nie raz przeżywać to dłuższe momenty niż te tylko 100 godzin październikowej samotności.
A zapytam w ten sposób, czy widzi pan szansę na pogodzenie oczekiwań obu stron tego sporu? Bo obie strony mają swoje ważne argumenty, jednak z przykrością stwierdzam, że jak patrzę na oba obozy, to trochę nie widzę pola do kompromisu. Zwłaszcza jeżeli chodzi o skrajne takie elementy, skrajne części tych obozów może.
Ostatnio ukazało się bardzo wiele książek, które wracają do końca II Rzeczypospolitej. Tutaj mam na myśli na przykład profesora Raka, książka o polityce Piłsudskiego do 1934 roku, czyli praktycznie do jego śmierci, książki, liczne książki autorstwa pana Zychiewicza, wznowienie książek Studnickiego, Adolfa Bocheńskiego. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że w 1939 roku była możliwość kompromisu między tymi, którzy chcieli uniknąć wojny, a tymi, którzy uważali, że jest ona nieunikniona. No, wybiera się albo jedno, albo drugie, albo dobro, albo zło. Możliwe jest podniesienie poziomu sporu. Możliwe jest również, nawet w najbardziej dramatycznym sporze, takie odpowiedzialne reagowanie na konkretne przypadki, które trzeba potraktować ad casu, no po prostu jak osobną sprawę do załatwienia, której można normalnie podyskutować. Możliwe są stosunki, ludzkie stosunki w społeczeństwie, możliwe jest przezwyciężenie wojny plemiennej. Na rzecz tego zawsze będę optował, na rzecz tego przez wiele lat pracowałem. Natomiast wybory podstawowe, czy chcemy żyć w państwie relatywistycznym, czy w państwie cywilizacji życia, trzeba po prostu rozstrzygnąć. I z tego wszyscy powinniśmy sobie zdawać sprawę, dlatego że również nierozstrzyganie tego najczęściej jest jedynie uchyleniem się od udziału w decyzjach, które podejmą inni. Ci, którzy kształtują opinię publiczną, na przykład media, inni politycy, inna część opinii publicznej, albo po prostu zagranica, co ostatnio widzimy coraz częściej.
Panie marszałku, jest pan oprócz tego, że autorem książki, to również wieloletnim politykiem, o czym wspomniałem, także politykiem europejskim w tym światopoglądowym konflikcie. Nie jesteśmy osamotnieni w tym znaczeniu, że instytucje unijne dość ostentacyjnie wkraczają na ten teren w Polsce, no, zdobywając o sympatię jednych, a zrażając do siebie drugich. Zresztą w poniedziałek rozmawiałem o ostatnim badaniu na ten temat. Niechęć do Unii Europejskiej znacząco wzrasta. Dokąd pana zdaniem zaprowadzi nas ten konflikt w kontekście naszej obecności w Unii Europejskiej? No i czy środki z planu odbudowy są zagrożone?
Przede wszystkim nie jesteśmy osamotnieni, nie tylko w sensie ironicznym, że instytucje unijne nami się bardzo protekcjonalnie czy inwazyjnie zajmują, ale również dlatego, że mamy bardzo wiele państw zajmujących podobne stanowisko do Polski, takich jak Węgry, Słowenia, Słowacja, Litwa. Krótko mówiąc, bardzo wiele państw w Europie Środkowej i miliony ludzi w Europie Zachodniej, którym rządy środkowoeuropejskie się podobają. No, żeby nie być gołosłownym, zresztą rozmawialiśmy poprzednio chyba dwa razy o Francji, Marine Le Pen, która jest pewnym uczestnikiem drugiej tury wyborów prezydenckich, no, przecież podpisała niedawno deklarację wspólnie z przywódcami Polski i Węgier na temat nowej Europy. Wszystko wskazuje na to, że we Włoszech będziemy mieli rząd prawicowy. Więc tak naprawdę Polska nie jest osamotniona, tylko trzeba mieć odwagę budowania silnej opinii konserwatywnej w Europie, opinii na rzecz suwerenności naszych państw, opinii chrześcijańskiej. I tutaj powinniśmy odgrywać aktywną rolę, bo ktoś powie, że no dobrze, jak to budować, jeżeli bardzo często interesy na przykład krajów Europy Środkowej i Włoch są o tyle różne, że jak oni jako kraj, który ma w całości morskie granice i jest wystawiony na inwazję imigracyjną, chcieliby jak najszybciej się tymi imigrantami podzielić, a my nie chcemy. Oczywiście, ale przy Unii Europejskiej między Niemcami a państwami Europy Środkowej nie ma różnic interesów. Różnice interesów będą zawsze, ale państwa Europy Środkowej powinny być podmiotem zmieniającym całą Unię Europejską. I muszę powiedzieć, że ja się ogromnie cieszę i gratulowałem przywódcom Prawa i Sprawiedliwości podpisania tej deklaracji europejskiej prawicy. Z tym, że w moim przekonaniu no, jest bardzo dużo czasu do zrobienia. Szkoda, że nie było i wiele lat wcześniej. I trzeba teraz w kierunku tych zmian działać bardzo energicznie. Mówię, dwa podstawowe kierunki to jest taki szeroka konwencja na rzecz praw rodziny, międzynarodowa, podpisana przede wszystkim przez państwa Europy Środkowej. Druga rzecz to jest być może węższy na początek, ale docelowo również szeroki traktat państwowy, który byłby podstawą naszej aktywności na forum organizacji międzynarodowych, do których należymy i po prostu w ogóle dwustronnej, czy bilateralnej, czy wielostronnej współpracy. I nie należy tego traktować jako alternatywę dla organizacji, w których bierzemy udział, dlatego że jeżeli Francja i Niemcy mają prawo zawrzeć traktat międzypaństwowy o tym, jak wpływać na Unię Europejską, to tym bardziej my takiego traktatu potrzebujemy.
I tu musimy, panie marszałku, postawić kropkę, bo kończy nam się czas, zbliża nam się już tutaj nieubłaganie serwis. Bardzo dziękuję za rozmowę. Naszym gościem był Marek Jurek, publicysta, historyk, wieloletni polityk, autor książki 100 godzin samotności albo Rewolucja październikowa nad Wisłą, właśnie dostępną w sklepach.
Bardzo dziękuję. Najważniejsze jest, żeby życie napisało ciąg dalszy i to pozytywne.
Do usłyszenia.
Wszystkiego dobrego.
Reklama.